od czasu Edenu, kiedy pierwsi ludzie zostali wygonieni z raju, pomiędzy Bogiem a ludźmi jest przepaść, jest tajemnica, są ogromne znaki zapytania. I Biblia zaczyna się już po upadku właśnie człowieka od pierwszych wskazówek, jak Bóg przeprowadzi ratunek. I dzisiaj żyjemy w czasach jeszcze większego zamętu. Ludzie szukają po omacku. Ludzie odrzucają religię, tą zorganizowaną i słusznie, i próbują znaleźć na własną rękę, jak te wysiłki skupić na właściwym punkcie koncentracji, jak nie dać się oszukać. Bo złodzicieli będzie jeszcze więcej niż w Ogrodzie Eden. Zapraszam do otwarcia Biblii. Czy wiesz, jaka jest największa tajemnica Biblii dotycząca życia z Bogiem? Oto zapytaliśmy was w mediach społecznościowych. Jaka jest świadomość w narodzie? Proszę.
Slazo, pobożność nie ma nic związanego z klerem.
To jest prawda, ale pytamy o największą tajemnicę. Rzeczywiście, dla wielu ludzi pobożność, Bóg kojarzy się z religią i kościołem, nie? Z jakimiś ceremoniami, z pośrednikami, z klerem. Absolutnie jest to kłamstwo. W tym sensie oczywiście nasz tu przyjaciel ma rację, ale to jeszcze nie jest ta największa tajemnica pobożności, czyli życia w zgodzie z Bogiem.
Grzegorz, osobiste zaufanie Bogu i służba bliźnim.
No, już trochę jak to się dzieci bawią, cieplej, cieplej, ale jakiemu Bogu? Skąd wiemy, jaki jest Bóg? Żeby komuś zaufać, musimy wiedzieć, kim jest i czego od nas chce. Stąd powiedzenie zaufać Bogu jeszcze nie jest precyzyjne. Jest słuszne, ale nie jest precyzyjne. Proszę dalej.
I ostatni komentarz, Michał. Zwariowany, churczący prosiak odmówi koronkę do Maryi i nosi się jako wzór pobożności.
To jest o Czarnku. Doktor Napierała był u nas w piątek, użył właśnie takich słów, także widzę tutaj podobieństwo. Rzeczywiście, no to tak mniej więcej jak powiedziałem wcześniej, będzie wielu oszustów, nie? Że czas końca cywilizacji opisany w Biblii to jest czas oszustw i czas podatności ludzi na oszustwa. Nie? Pamiętacie list do apostoła Pawła, do Tymoteusza, kiedy Paweł przed śmiercią mu mówi, że świat będzie porąbany na koniec. Ludzie nie tylko, że nie będą znali prawdy, no bo to przez wieki było, bo chrześcijaństwo miało ograniczony wpływ, część ludzi była poza zasięgiem oddziaływania Biblii. Teraz praktycznie Biblia jest powszechnie dostępna. Ale ludzie odwrócą ucho od prawdy, nazbierają sobie nauczycieli, którzy będą im mówić to, co im się będzie podobało, co będzie łechtało ich ego, nie? Stąd mamy takich różnych Trumpów, Nawrockich i tak dalej, nie? Narcyzów tak zwanych i różnych innych. I to jest wzór dla ludzi. Za tym oni idą, nie? Odwrócą od prawdy, nazbierają sobie nauczycieli, rządni tego, co ucho łechce, a prawdę podepczą, odrzucą. I tych, których będą mówić prawdę, będą nienawidzić. Nie? Taki jest niestety obraz rzeczy czasów końca. No ale przejdźmy, tak jak obiecałem, do Biblii, jeśli chodzi o odpowiedź na to, jaka jest największa tajemnica Biblii. Tajemnica dla człowieka. Nie? Kiedy zobaczymy w Ewangeliach, to tam już też Jezus mówi o tym, że znalezienie tej najistotniejszej prawdy będzie wymagało wysiłku, będzie wymagało szukania. Czyli ta prawda wymaga czegoś od ciebie. Musisz chcieć ją znaleźć. Musisz szukać. No zobaczmy.
Ewangelia Mateusza, 13 rozdział od 44 wersetu. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca, szukającego pięknych pereł, który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją.
A, tu mamy dwóch poszukiwaczy. Nie? Jeden poszukiwacz skarbów, drugi poszukiwacz pereł, ale oni szukają. Szukają, nie? I kiedy znajdują, tu jest ciekawy proces, ale to zostawimy później na rozwinięcie, że zobaczcie, że stawiają wszystko na jedną kartę. To nie jest tak, że o, mam już wiele pereł, to teraz sobie dołożę. Nie, on chce mieć tą jedną. To jest ten skarb. Nie jakiś skarb, nie jakieś skarby, tylko ten konkretny skarb, nie? 40 tysięcy zapłaciliśmy za lekcję angielskiego dla Batyra. Polish, nie? English, nie? To powiem, że to jest the, nie? The, czyli ten, nie e, nie n jakiś, nie? To mówię dla tych, którzy na własną rękę, za własne pieniądze uczyli się angielskiego, tylko ten konkretny, ta konkretna perła, ten konkretny skarb. I żeby ją mieć, trzeba wszystko postawić na jedną kartę. Ale idea jest, że trzeba szukać, nie? Podobnie Jezus, rozmawiając z Samarytanką, zobaczmy Ewangelia Jana.
Ewangelia Jana, 4 rozdział, 10 werset. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej.
Zobaczcie, ona rozmawia z Jezusem. Jest blisko, nie? Ale jeszcze nie rozumie, kim jest Jezus. Że gdybyś znała, gdybyś rozpoznała, dzięki Bogu, możecie sobie przeczytać 4 rozdział Ewangelii Jana do końca, on się kończy happy endem. Nie tylko, że ona rozpoznała, kim jest Jezus, ale i całe miasto przyprowadziła do Jezusa. Ale widzimy tu jeszcze w momencie, kiedy ona nie wie, nie, że już to szczęście, to czego tak naprawdę szuka, to jest już tuż u drzwi, rozmawia z nią, gdybyś znała. To zobaczcie, znowu prosiłabyś go, prosiłabyś go. Nie? Musisz chcieć, nie? Musisz chcieć znaleźć, musisz chcieć przyjąć. Nie? To już zobaczcie, w Ewangeliach jest pokazane. No zobaczmy rozwój tej konwersacji jeszcze dalej.
Ewangelia Jana, 4 rozdział od 13 wersetu. Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu.
I ona, Jezus jej tłumaczy, kim jest i co daje. I ona tu zaraz dalej mówi: no to daj mi. No i Jezus mówi: no ale jest pewien problem. I mówi o jej grzechu. Nie? Ale mówię, tę historię sobie dalej przeczytajcie sami. Ja chciałem tylko wam pokazać, że rzeczywiście Biblia mówi o tajemnicy, mówi o czymś, co jest ukryte, mówi o skarbie, mówi o perle, mówi: gdybyś poznała mnie, wow, to byś, że tak powiem, padła od razu prosząc, że chcę tego, co możesz mi dać. Nie? Zobaczcie ocenę apostoła Pawła świata swojego, współczesnego, bo w liście do Tymoteusza on ocenia nasz świat, świat głupi, świat kultu kłamców, narcyzów, oszustów, zwodzicieli, hedonizmu, szukania tylko swego i tak dalej. No to ten świat jest też opisany w liście do Rzymian i szczegółowo w listach do Tymoteusza, ale tu apostoł Paweł opisuje swój świat. Proszę.
Pierwszy list Pawła do Koryntian, 1 rozdział od 21 wersetu. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą.
Troszkę obraz się wyostrza o tej odpowiedzi, czyli kogo my zwiastujemy, jaką prawdę przedstawiamy światu. Na razie ten wątek jeszcze zostawmy. Skoncentrujmy się na tym opisie świata ówczesnego. No, pierwsza rzecz, gdzie można znaleźć prawdę? No, w nauce. Nie? W nauce rozumianej jako filozofia. Tak. Kiedyś rozmawiałem z profesorem Jotkowskim, jednym z najbardziej znanych dzisiejszych filozofów, i on w swoich wykładach jasno mówi, że praktycznie od czasów antycznych w filozofii niewiele się ruszyło do przodu. To jest tylko kopiowanie, powtarzanie, rozwijanie pewnych myśli antycznych. Czyli ten świat, wiecie, antyczny, grecki, który nam się jeszcze jawi, no, że tacy może niekoniecznie. Niektórzy mówią, na przykład Doda, o autorach Biblii, to jest ten sam mniej więcej czas, podobny obszar cywilizacyjny, mieszały się te cywilizacje, i żydowska, i grecka. Stąd też Biblia, Nowy Testament, napisany jest w języku greckim właśnie, takim uproszczonym, takim ulicznym greckim, koine, nie? Czyli takim dla tych nie Greków rodowitych, ale widać, że te kultury się mieszały, no to ona mówi, że to jacyś naćpani pasterze, a ona Doda mundra jest, nie? No, mundra nie bardzo, bo tam coś próbowała przytegować i nie bardzo jej to jakoś wyszło, tam się coś bujała, ale to z tymi swoimi partnerami, mężami, to ja już nie wiem. Wiem tylko, że apostoł Paweł jasno pokazuje, że filozofowie, mędrcy tamtego świata myśleli, że znajdą prawdę dociekaniem umysłu, dociekaniem rozumu. No i guzik. Owszem, pewne rzeczy prawdziwe znaleźli, ale Boga nie poznali. Zobacz. Filozofią, mądrością, nauką, można by dzisiaj powiedzieć, świat nie poznał Boga. Nie? No, to Bóg postanowił dotrzeć do ludzi przez co? Przez coś, co ludzie nauki, tacy zadufani w sobie, nazywają głupim zwiastowaniem. Nie? Sam Bóg powtarza ich jak gdyby ocenę. Czyli mamy jedną drogę przez mądrość i filozofię. No nie dojdziemy. Nie? Ona jest tu powtórzona, nie? Że to właśnie Grecy, najmądrzejszy z ludów, jeśli chodzi o właśnie to dążenie do prawdy, czyli filozoficzne szukanie natury rzeczy. Nie? Grecy dalej idą tą drogą, szukają przez mądrość, przez filozofię, przez doświadczenie. No i nie mogą poznać Boga. Czego z kolei Żydzi? Nie? Żydzi, oni na tej całej masie egipsko-greckiej, nie? Później rzymskiej, oni dostali znak, a dokładnie znaki od Boga. Nie? Bóg się im objawił. Ale też zobaczcie, jak można nawet to objawienie Boga przez różne znaki. Nie? I tu cały Stary Testament. To są różne znaki, które Bóg dawał. Pamiętacie, jak Jezus rozmnożył chleb? Nie? To Żydzi mówią, wow, super! A Jezus mówi, poszło won. Dlaczego? Bo wy szukacie tylko własnych korzyści. Czyli zobaczcie, można mieć znak od Boga, prawdziwy, autentyczny. Nie? I w Starym Testamencie, i widzimy w czasach Jezusa, ale absolutnie nie poznać przez to Boga. Nie pójść za tym, tylko pójść za dziwowiskiem, za sensacją. Nie? Żydzi znaków szukają. Grecy mądrością chcą, nauką chcą Boga poznać. No, nie da się. Nie da się. Nie? No to przejdźmy do tej tajemnicy. Apostoł Paweł w kilku miejscach mówi o tajemnicy, że apostołowie Chrystusa, mówi o sobie także, objawili światu coś zakrytego, coś, czego diabeł nie wiedział, bo co diabeł sobie wykoncypował? Zabije Jezusa i wszystko będzie moje. Największy intelekt poza Bogiem, czyli Lucyfer, nie? Gwiazda, tam jutrzenki i tak dalej, nie? Kiedyś sługa Boga. On nie mógł nawet tego zrozumieć, pomimo proroctw, zobaczcie. Nie mógł zrozumieć, że właśnie śmierć Jezusa to jest jego koniec, a dla nas życie i nowy początek. No ale zobaczmy apostoła Pawła, kiedy właśnie mówi o tej tajemnicy, której nawet największy umysł, stosując logikę i znając Stary Testament, nie mógł rozwikłać. I się cieszył, kiedy to był dzień jego końca.
Pierwszy list Pawła do Tymoteusza, 3:16. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu. Ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami. Uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały.
Ktoś wie, o kim to jest? Pamiętacie taki eksperyment, jak zdaje się 43 rozdział Izajasza Żydom się czyta o Jezusie, nie? Znaczy o Mesjaszu dokładnie. I on mówi, dlaczego ty mi czytasz Nowy Testament? Nie, to stary. Dokładnie wiedzą, że to jest o Jezusie, nie? Wiedzą, że Jezus, ten konkretny Żyd 2000 lat temu wypełnił właśnie to proroctwo i 600 innych proroctw Starego Testamentu, nie? Także tu myślę, że też nikt nie ma specjalnego problemu, żeby zobaczyć, jaka jest ta wielka tajemnica pobożności. No, odpowiedź Jezus. Ale ta odpowiedź, zaraz powiem dlaczego, może nie być precyzyjna. Ona jest precyzyjna, jeśli znamy Jezusa, znamy prawdę o Jezusie, ale jeśli ktoś powie tylko Jezus, to jeszcze może to wykręcić. I zaraz to zobaczymy w innych tekstach biblijnych. Dlatego tu jest opisany Jezus w jego, można powiedzieć, drodze, jak gdyby, nie? W drodze i w dokonaniach. Tu usprawiedliwiony w duchu to jest bardziej pokazujący, objawiający usprawiedliwienie. Nie? Nie, że on musiał doświadczyć jakiegoś usprawiedliwienia, tylko pokazujący. Bardziej, lepiej by to tak trzeba było przetłumaczyć. Nie? I to jest opis misji Jezusa. Nie? Przyjął ciało. Tak się zaczyna Ewangelia. Na przykład Ewangelia Jana. I słowo ciałem się stało. Na początku było słowo. I słowo było u Boga. I Bogiem było słowo. Nie? I potem słowo ciałem się stało. Objawił się w ciele. Dał usprawiedliwienie. Ukazał się aniołom. Tu aniołom można powiedzieć, no wysłannikom. Można tu raczej chodzi o apostołów, nie? Był zwiastowany, zobaczcie, między poganami, między narodami dokładnie, nie? Nie tylko dla Żydów, ale dla wszystkich. Uwierzono na niego, uwierzono w niego na całym świecie, można powiedzieć. Wzięty został w górę do chwały, nie? To jest opisany historyczny, prawdziwy Jezus, nie? Bóg, który przyjął ciało człowieka i dokonał tego, co tutaj jest opisane. Nie? Pokazał Boga. 18 rozdział prologu Jana mówi, Boga nikt nigdy nie widział. To jest właśnie ta tajemnica, nie? Że nie wiemy, jaki jest Bóg. Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, go objawił. Nie? Inny sposób pokazania tej tajemnicy największej. Nie? Jezus jest tajemnicą pobożności. Ale Jezus prawdziwy, Jezus historyczny, Jezus, który naprawdę umarł i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia i tak dalej, można by to pociągnąć, żeby nie było, że to jest tylko jeden taki werset, to pokazuję wam tu z prologu Jana, a możemy zobaczyć inny werset apostoła Pawła, inne słowa apostoła Pawła, które są bardzo podobne do tego.
List Pawła do Kolosan, 1:26. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.
Znowu to samo. Wielka tajemnica, nie? Objawiona, zwiastowana. Co jest tą tajemnicą? Chrystus w was, nadzieja przyszłej chwały. Troszkę krócej jest tu o Chrystusie, ale myśl ta sama. No i teraz, no wszystko do tej pory gładko, pięknie i tak dalej. No ale fajnie, jest objawione. Ale teraz, pamiętacie, jak z tymi poszukiwaczami było? To nie tak, że o, skarb znalazłem, hej, chodź tu do kieszonki, jesteś mój. To nie było takie proste. On musiał wszystko sprzedać. I dopiero mógł wejść w posiadanie tego skarbu. Zobaczcie apostoła Pawła, Żyda, religijnego, politycznie bardzo wysoko ustawionego, który byłby, można powiedzieć, w rządzie żydowskim tamtych czasów, gdyby dalej jego kariera się rozwijała. Był tak, jak można powiedzieć, ktoś od służb specjalnych. Zobaczcie, arcykapłan, to jemu dał osobiste upoważnienie, żeby za granicą, w Syrii, w Damaszku, ścigał wyznawców Jezusa. Miał pełne pełnomocnictwo, plenipotencję. I miał oddział żołnierzy, by to wykonać. Nie? Oczywiście też pomoc Żydów na miejscu. Nie? Czyli człowiek, który i religijnie wykształcony u najlepszego Gamaliela, najlepszego nauczyciela żydowskiego tamtych czasów. I politycznie bardzo mocno ustawiony, bo sam arcykapłan mu taką misję zleca. Oczywiście u Rzymian ma też poważne plecy, bo jest obywatelem rzymskim z urodzenia, nie z kupienia. Jak pamiętacie 1670 szlachectwo, to se tam na bazarku skupił czy podrobił, nie? Jan Paweł, nie? Czyli widać, że i wyznawcy Jana Pawła II, przepraszam, pierwszego, nie? Mogą mieć podobne tendencje, nazywamy to towarzystwo katopato komuną, nie? On ma z urodzenia, po rodzicach, po przodkach rzymskie obywatelstwo, nie? Czyli z wszech miar jest to człowiek sukcesu i najwspanialszej przyszłości w tamtych czasach. Zobaczcie, jak skwitował tę przyszłość. To, co zyskał w porównaniu właśnie z tą największą tajemnicą, z prawdziwym Jezusem Chrystusem.
List Pawła do Filipian, 3 rozdział od 5 wersetu. Obrzezany dnia ósmego z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek beznagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary.
Amen. Porównuję to wszystko, co osiągnął w swym bujnym życiu, co odziedziczył po przodkach, po swoim narodzie. Był wielkim patriotą żydowskim. Nie? Ale to wszystko, co kiedyś uznawał za wielki zysk, co wielu ludzi uznawało za coś godnego pożądania, zazdrościło mu, on uznał ze względu, kiedy poznał Chrystusa. To pamiętacie, tam szukał pereł, znalazł wiele, ale teraz znalazł tę właściwą, tę jedyną. Ze względu na Chrystusa uznałem to za szkodę. On wie, że to nie wyraża myśli jeszcze. Dlatego będzie precyzował tę myśl. I używa słowa gnój odchody. Bo za szkodę, to tam pomyliłem się, do tej partii się zapisałem, a trzeba było do innej, nie? Nie obstawiłem tego Hołowni, co trzeba, nie? To by jeszcze było za mało. On mówi nie tylko, że uznaje za szkodę, nie? Uznaje za odchody, za gnój, za śmiecie. To jest prawdziwa perspektywa apostoła Pawła. Na wszystko, co można zyskać w tym świecie, oprócz Chrystusa. Jeśli zestawia z Chrystusem, to wszystkie te dokonania naukowe, religijne, polityczne, patriotyczne, wszystko uznaje za gnój, za odchody, za szambo, nic nie warte. Dopiero wtedy, inaczej mówiąc, tu z Kasią mieliśmy taki program o charyzmatykach katolickich szczególnie, ale nie tylko. I tam w tych katolickich wspólnotach zwodzi się ludzi. Mówi się, uwierz w Jezusa. Są jakieś specjalne sesje i tak dalej. Zaraz wam trochę pokażemy, w czym oni ich tam szkolą. Ale nie mówi się istoty, po co ty masz uwierzyć w Jezusa. Przecież katolik, no, od kiedy jest zbawiony? Od nigdy. Nie, on sam nie wie, ksiądz nie wie. Ale jaka jest nauka katolicka? Kiedy dla katolika rozpoczyna się to życie z Bogiem? Życie wieczne, nowe życie. Kiedy? Nie pamiętacie? No pewnie, że nie pamiętacie, byliście niemowlętami. Oczywiście oszukują ich, że od tego abrakadabra, hokus pokus, polewamy dziecko parę kropel wody, zaklęcie i to jest chrzest, nie? I że wtedy bez woli tego dziecka, nie? Ono rozpoczyna życie chrześcijańskie i różne takie głupoty, nie? Czyli oni mówią, że to wezwanie teraz do Chrystusa jest jakimś uzupełnieniem, jakąś kontynuacją tej pobożności. Czyli absolutnie to nie jest wyrzucenie wszystkiego do kosza. Wszystko gnój, wszystko śmiecie. To nie prowadzi mnie do Chrystusa. Muszę to odrzucić, żeby rzeczywiście przyjść do Chrystusa. I znaleźć się w Nim, apostoł Paweł ciągnie dalej tę myśl. Nie myśląc, że zasługuje na czyściec, na zbawienie, na niebo, swoimi uczynkami, sakramentami, przynależnością, czy czymkolwiek chcesz. Tylko uznając, że przed Bogiem jestem grzesznikiem, który zasługuje tylko i wyłącznie na ten los, który ma diabeł. Wieczne oddzielenie od Boga. Ale diabeł nie ma szansy. Ale ty masz. List do Kolosan opisuje, że jeśli zawołasz szczerze, odrzucisz wszystko i powiesz, tylko na tobie Jezu chce się oprzeć, to wtedy Bóg Ojciec, zobacz sobie, pierwszy list apostoła Pawła list do Kolosan, pierwszy rozdział. Bóg Ojciec wyrywa cię z ciemności, z księstwa ciemności i przenosi cię do Królestwa Jezusa, w którym masz pełne odkupienie wszystkich grzechów. Jesteś całkowicie odmyty od poczęcia do śmierci ze wszystkich swoich grzechów. Dlatego on mówi, i znaleźć się w nim, nie mając tej własnej, religijnej, dziadowskiej sprawiedliwości, opartej na uczynkach religijnych czy na uczynkach moralnych, tylko mając tę sprawiedliwość, która pochodzi od Boga, za którą Chrystus na krzyżu zapłacił na podstawie zaufania, a nie sakramentów, nie uczynków, nie wytrwania, nie kościoła, nie święceń apostolskich, czy sukcesji, czy czego tam jeszcze innego, tylko przez proste zaufanie w głupie zwiastowanie o darmowym zbawieniu. Nie? Także to jest pierwsza rzecz. Wielu usłyszy tę tajemnicę podobania się Bogu, życia z Bogiem, wejścia do nieba. Ale niewielu zrozumie. Dlatego Jezus mówi o to, stoją u drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy, przyjmie ze zrozumieniem, kim jestem i podejmie decyzję, to tak jak z tymi perłami, tak jak Paweł tutaj, nie? Wszystko uznałem za śmieci i przez wiarę przyjąłem Jezusa Chrystusa i sprawiedliwość, którą On mi nadał. Teraz jestem w oczach Boga Ojca, bez grzechu, bez winy, wolny. Nie dzięki temu, że nic złego nie zrobiłem, bo wiele zrobiłem, ale krew Jezusa obmyła mnie ze wszystkiego doskonale i dla katolików na zawsze, na zawsze. Wróćmy jeszcze do oszustów, bo mamy co trzeba zrobić, nie? Że to nie może być tylko takie uznanie intelektualne, ale zaproszę was na spotkanie katolicko-zielonoświątkowe, nie? Kato, czyli brunatno-zielone, nie? Kato, czarno-zielone, nie? Bo to te różne wykrzywienia, herezje, zwiedzenie charyzmatyczne, zielonoświątkowe, katolicyzm, żeby, że tak powiem, nadążać, żeby ludzie nie uciekali do tych cudów, wianków gdzieś tam do kościołów tych pentakostalnych, zielonoświątkowych, no to sam wprowadził i księża zaczęli te gusła głosić. No to zobaczcie, jak wygląda katolickie nabożeństwo zielonoświątkowo-charyzmatyczne.
Tu chcę iść, szalam alesza, za Tobą, Duchu Święty. A teraz wszyscy pomódlmy się w językach, bo kiedy przyjęliśmy chrzest, to każdy otrzymał tak naprawdę ten dar. Mówimy czasami, prosimy o dar języków, ale tak naprawdę ten dar każdy ma od chrztu. Więc chodzi o przyjęcie tego daru i odważną modlitwę w językach. Dlatego za chwilę będziemy się wszyscy modlili w językach.
Mam nadzieję, że dobrą reklamę tych seminariów charyzmatycznych w Kościele katolickim wam zrobiłem. To normalnie mi przypomina, jak taki w Egipcie gdzieś pojedzie, czy gdzieś, nie, na straganie i tam siedzi taki jakiś mak czy inny, ma fujarę i tam i tego węża tam wyciąga jakąś kobrę z kosza, nie? To mniej więcej ten ksiądz takie tu jajca odstawia. Oczywiście, jakbyście chcieli więcej, no to mamy tego trochę. Odsyłam też do tego programu środowego, czy właśnie to wydziczenie charyzmatyczne jest odpowiedzią na kryzys Kościoła, czy też jednak prawdziwa tajemnica pobożności, czyli żywy i prawdziwy Jezus Chrystus w moim i twoim sercu. To jest rozwiązanie wszelkich kryzysów. No, zobaczmy ostrzeżenia Jezusa i jego apostołów. Najpierw apostoł Paweł mówi, że tak powiem, jak chłop krowie na miedzy. No.
Drugi list Pawła do Koryntian, 11 rozdział, 4 werset. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością.
Tu jest trzy oszustwa tych fałszywców religijnych. Nie, inny Jezus, inny duch. O innym duchu to widzieliście trochę. Nie? I odsyłam do tego programu. Jeśli macie pytania, to też prosimy, zadawajcie. Będziemy kolejne programy robić. Zagadnienie jest rzeczywiście dość trudne i bardzo łatwo jest ludźmi manipulować. Stąd na przykład polecamy wam książkę Charyzmatycy pastora MacArthura lub jeszcze inne mamy materiały na ten temat, jeśli chcecie zgłębić zagadnienie, ale mamy trzy oszustwa. Nie? Inny Jezus, inny duch, inna Ewangelia. Nie? I teraz katolicy przychodzą do nas i mówią, że oni wierzą w tego samego Jezusa. W tego samego Jezusa. No to ja pytam. Gdzie jest wasz Jezus? Jeśli katolik by chciał być zgodny z prawdą, no siedzi w puszce, idź se klęknij, to jest ich Jezus. No nie klękacie? Co jest? Zapomnieliście te szkolenie, te tresury? Patrz, jak Ewangelia Jezusa Chrystusa o darmowym zbawieniu skutecznie leczy z ciemnoty ludzi, nie? No to dobra. Nasz Jezus jest w niebie i w moim sercu. W twoim sercu, jeśli jesteś wierzący. Ich Jezus jest w tabernakulum. Nie? No ale to dobra, no może tam się czepiam, nie? Czy katolicki Jezus już ciebie zbawił? Mnie Krzysiek pytał o moje kontakty z księdzem Rydzykiem i z innymi księżmi i przypomniałem sobie taką historię z 1986 roku, kiedy Na pielgrzymce do Lourdes próbowałem ewangelizować księdza z parafii nowochódzkiej. Nie? I tam przez cały miesiącśmy się potykali. On oczywiście nie wprost, ale tam na kazaniach tam coś próbował. My tam ludziomśmy różne rzeczy czytali i książki i taśmo. No i tak już trochę miałem dosyć i idę do niego, żeby go tak wprost zapytać. Zadać mu jedno podstawowe pytanie. Czy ksiądz jest zbawiony? Proste pytanie niby, nie? Na to odpowiedzi są trzy. Tak, nie. No i nie wiem, no może nie wiedzieć, nie? A co odpowiedział ksiądz katolicki? Czy ksiądz jest zbawiony? Jestem w stanie łaski uświęcającej. No ja się nie pytam o łaski uświęcające. Czy ksiądz jest zbawiony? Jestem w stanie łaski uświęcającej. To skończyłem rozmowę. Dzięki Bogu przyszedł Rydzyk na pomoc. Naprawdę, nie wierzycie? Ale Rydzyk prawdopodobnie jest chrześcijaninem. Bo zaraz potem mieliśmy mszę i powiedział takie kazanie chrystocentryczne o darmowym zbawieniu tylko w Chrystusie, nie w Maryi i tak dalej, że wow, głos z nieba, nie? Ale to inna historia, mówiłem o tym wielokrotnie. Katolicki Jezus nie zbawia. Katolicki Jezus daje szansę na zbawienie, co najwyżej. Co daje katolicki Jezus? Czy wy wiecie, że katolicki Jezus czyśćca nawet nie daje? Bo jak cię Kościół potępi, anatema, to nawet na czyściec nie masz szansy, tylko idziesz do piekła. I to dotyczy katolików, nie pogan. Katolicki Jezus nie zbawia. Nie może więc być Jezusem Biblii. Nie może być prawdziwym Jezusem. Nasz Jezus zbawia. Jezus Biblii, objawiony w ciele, daje zbawienie za darmo każdemu, kto go poprosi, na zawsze. Oto stoją drzwi i kołacze, mówi Jezus do każdego. Jeśli zrozumiesz, posłyszysz mój głos, kim jestem i podejmiesz decyzję, że tylko w Tobie jest zbawienie. Tylko na Tobie stawiam wszystko, tak jak ten poszukiwacz pereł. Wszystko zostawia i tylko tę jedną perłę chce mieć. To Jezus obiecuje sam. Jezus Ci to obiecuje, nie ja. Jezus mówi, wejdę do Niego, wejdę do Ciebie i będziemy razem imprezować. Bez końca. To jest oczywiste. Także to jest Jezus Biblii. A Jezus katolicki nic takiego nie daje. Nie? Dlatego to jest wielkie zwodzenie i oszustwo. Ale Jezus też to przewidział. Zobaczcie, jak przestrzega, drodzy katolicy, nawet was, 24 rozdział. Gdyby wam który ksiądz albo jakaś dewotka powiedziała, że w kościele jest Jezus, albo w tabernakulum jest Jezus, albo cud eucharystyczny się stał gdzieś tam w Bolonii, Padwie, czy gdzie oni tam se tam przelewają z pustego w próżne. To posłuchajcie wtedy, co mówi do was Jezus.
Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, od 23 wersetu. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem wam, gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie. Oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Widzialnie. Jezus nie przyjdzie w żadnej Eucharystii, w żadnym cudzie, ani na Świętej Lipce. Tutaj jest Zdzisław z nami. Masz liście z drzewa sparczewa? Katolikom Zdzisław, jak chce, tak wiecie, prętem po kracie, to daje liście z klonu, tak? To jest klon? W parcze. Dąb na dębie się objawił w parczewie ostatnio katolikom Jezus, nie? Daj im te liście, żeby mieli jako talizmany. Za darmo rozdaje, ale może jakaś dyskusja albo jakieś myślenie się włączy, nie? Także taką Zdzisław ma metodę ewangelizacji. Zobaczcie, że Jezus to przewidział. Że będą mówić, że o tu jest Jezus, tu się objawił, tu się pokazał, tu działa. Nie słuchajcie, nie wierzcie. To z nieba przyjdzie i wtedy go wszyscy zobaczą. Nie na żadnym cudzie eucharystycznym, na mszy, czy czymkolwiek temu podobnym. No ale dobra. Przejdźmy na chwilę do zielonoświątkowców jeszcze. Oni mają taką fałszywą teologię, że tak jak katolicy, tu widzieliście ten oszust, ksiądz mówi, no już dostałeś dar języków na tym chrzcie. Abrakadabra, hokus pokus. I teraz masz przemówić, trzęsie się tym dzieckiem, no mów językami. A ono jeszcze w ogóle nic nie mówi. No gdyby tak przemówiło, to by cud jakiś był, nie? A tu nic, nie? Najwyżej się zesra i zawrzeszczy. I tyle, nie? Na te jego chrzty może dziecko odpowiedzieć. A oni mówią, że już wtedy dostał dar języków. Wszyscy katolicy według tego oszusta mają dar języków i teraz on będzie ich uczył. Jak normalnie na rejsie, pamiętacie? Jak operę tam odstawiali, to mniej więcej tak samo te gusła katolicko-charyzmatyczno-zielonoświątkowe wyglądają. Nie? Co jest prawdą o Jezusie? Jeśli masz Jezusa, czy trzeba ci jeszcze chrztu w Duchu Świętym, czy Duchem Świętym, różnie tam mówią, czy trzeba ci daru języków jeszcze? Jeśli masz Jezusa, jeszcze wróćmy, zobaczcie, wielka jest tajemnica pobożności, nie? 1 Tymoteusz 3,16. Bezsprzecznie, co do tego nie ma dyskusji w chrześcijaństwie biblijnym. U dziadów, oszustów jest dyskusja, że coś jeszcze potrzeba. To jest wielka tajemnica, Jezus Chrystus. No i teraz otwórzmy. List do Efezjan, 1 rozdział, sam początek.
List Pawła do Efezjan, 1 rozdział, 3 werset. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios.
Przeróżni oszuści religijni, czy to w katolicyzmie, czy w protestantyzmie, łgają, że tak, zaprosiłeś Jezusa, ale nie masz wszystkiego. Teraz musi dopiero coś stąpić na ciebie. Chyba jakieś diabelskie moce, bo Pismo Święte jasno mówi, zobaczcie, w Chrystusie zostałeś ubłogosławiony wszystkim, wszelkim. Nic ci nie brakuje. Wszystko w Chrystusie masz. Wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios, które jest dla śmiertelnika tu na ziemi dostępne, już masz w Chrystusie. Stąd jest to wielka tajemnica życia z Bogiem, pobożności. No, apostoł Paweł, apostoł Piotr, dokładnie to samo. Zobaczcie, drugi list Piotra, też 1:3, łatwo zapamiętać, proszę bardzo.
Drugi list Piotra, 1 rozdział, 3 werset. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkich, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę.
Z czegoś ci brakuje? Jeśli masz Chrystusa, masz wszystko, co jest ci potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie Jezusa masz wszystko. I tyle. To jest właśnie biblijne chrześcijaństwo. Wszystko inne. Sakramenty, znaki, cuda, mądrość, psychologia. Nie wiadomo co, jakby ci było coś jeszcze potrzebne. W sensie konieczne, że bez tego ani rusz. To wszystko to jest kłamstwo. Pomoc może przychodzić i z nauki, i z psychologii, i tak dalej. Ale nie jest to konieczne. Konieczny i wystarczający jest Chrystus. I tyle. Nie? I zakończę ostatnim tekstem z apostoła Pawła, kiedy on właśnie przestrzega, w liście do Kolosan, przestrzega tych chrześcijan, że pójdziecie w ciężki bój, będzie wielu oszustów, będzie wam się w głowie niekiedy też, że tak powiem, lasowało. I zobaczcie, jak wyobraża sobie ich trwanie przy Chrystusie i dalsze życie.
List Pawła do Kolosan, 2 rozdział, 4 werset. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.
Amen. Znowu jest to takie budowa kanapkowa. Jest ta główna treść, jak przyjęliście Chrystusa przez wiarę, tak, przez zaufanie w Nim, poznawanie Go coraz bardziej. Budujcie siebie, chodźcie, nie? Ale zobaczcie, że początek i koniec przedstawiają co innego, inną rzeczywistość. Zwodzenie, kłamstwo, odciąganie cię od prostej prawdy, że największą tajemnicą Biblii jest objawiony, żywy, zbawiający każdego, kto poprosi, Jezus Chrystus. Nie? Będą was zwodzić rzekomymi, słusznymi wywodami. Będą was zwodzić filozofią, czczym objawieniem, urojeniem, pseudoproroctwami i tak dalej. Będą próbowali cię zwieść. To nie są żarty. To jest naprawdę trudna droga. Jakbyście zobaczyli wychowanie chrześcijan 100-200 lat temu, to bardzo mocno ostrzegano chrześcijan, że życie chrześcijańskie to jest umiejętność rozpoznawania prawdy i fałszu, zwodzenia i właściwej drogi. Jest taka chyba najpopularniejsza w świecie protestanckim książka Podróż pielgrzyma, czy jak to się, Bunian, jak to? Wędrówka pielgrzyma. To właśnie tam taki naiwny troszkę chrześcijanin idzie w świat i coraz go gdzieś próbują zwodzić, nie? No i on tam próbuje w tym wszystkim się odnaleźć. To zobaczcie, to jest ta rzeczywistość. Przyjęliście w prostocie swojego serca, w szczerości swojego serca, z pełnym oddaniem Jezusa Chrystusa. I w tym momencie nastąpiło wasze zbawienie. Zostaliśmy przeniesieni z ciemności, z mocy diabła do Królestwa Jezusa Chrystusa na zawsze, gdzie mamy odpuszczenie grzechów. To już się stało w okamgnieniu, w jednej chwili, kiedy powiedziałeś z pełną świadomością: tak, chcę, Jezu, uratuj mnie. Jeśli kiedy to powiedziałeś, to się stało. Przyjęliście Chrystusa. I teraz jak dalej ma wyglądać wasze życie? A teraz jeszcze idź na seminarium księdza oszusta, to on ci nauczy cię mówić językami i wtedy będziesz się śpiewał, będziesz, nie? Nie, teraz idź na kurs terapii psychologicznej, jak żyć po chrześcijańsku, nie? No nie, masz się jeszcze bardziej przemieniać na obraz i podobieństwo Chrystusa. Masz Jego poznawać, w Nim trwać, o Nim myśleć, Jemu ufać, Jego naukę cały czas poznawać i studiować. To jest tajemnica pobożności. A reszta to zwodzenie. Zaśpiewajmy na chwałę Jezusowi, a potem jeszcze o Giertychu porozmawiamy, bo coś ciekawego u tego katolickiego działacza i intelektualisty się dzieje.
Weselmy się i radujmy się nim, i radujmy się nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Weselmy się, weselmy się. Radujmy się nim i radujmy się nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan.
Ty wskazałeś drogę do miłości numer 119. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, numer 42. Dotknął mnie dziś Pan numer 92.
Wszyscy razem chwalmy Go za to, że
trzyma nas ręką swą. Dotknął mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam. Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie me, więc wszyscy razem chwalmy Go za to, że trzyma nas ręką swą. Więc wszyscy razem chwalmy Go za to, że trzyma nas ręką swą. Dotknął mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam. Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie me, więc wszyscy razem chwalmy Go za to, że trzyma nas ręką swą. Więc wszyscy razem chwalmy Go za to, że trzyma nas ręką swą. Dotknął mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam. Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie me, więc wszyscy razem chwalmy Go za to, że trzyma nas ręką swą. Więc wszyscy razem chwalmy Go za to, że trzyma nas ręką swą.
Już z wami rozłączymy, będziemy się modlić z naszymi grupami biblijnymi rozsianymi po całym świecie, a także w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili na wschodnim wybrzeżu jest nasza grupa misyjna. Za chwilę będziemy się z nimi łączyć, ale już mówię, to nie będziemy wam głowy tym zawracać, ale jeśli byście chcieli się przyłączyć do którejś z naszych grup biblijnych, piszcie na kontakt@idzpodprad.pl, idź pod prąd bez polskich znaków. Jeśli ktoś chciałby się spotkać z naszą grupą misyjną tam gdzieś w okolicach, powiedzmy w Waszyngtonu, no to czy Nowego Jorku, no to piszcie do nas szybko, bo to tam jeszcze mniej więcej tydzień z okładem będą i można się tam będzie spotkać z jednym z naszych pastorów. A ja obiecałem Giertycha, bo rzeczywiście wiecie, że w świecie, polskim świecie katolickim jest wojna, jest Rydzyk, są biskupi, którzy są zaprzedani w sposób taki, że tak powiem, nierządny, czyli prostytuujący się Kaczyńskiemu, Ruskim i tak dalej. No i jest jakaś grupa katolików, którzy próbują z tym walczyć, nie? I ci ruscy katolicy o ruskim myśleniu, takim totalitarnym, no, chcą zmuszać obowiązkowo religię wprowadzać, nie? Ja bym z tym tak nie walczył. Wiecie dlaczego? Chyba wiecie. Bo to najskuteczniejszy sposób zniechęcania młodych ludzi do zabobonu katolickiego. No ale jako wolnościowiec mówię nie, nie? Pragmatyk, no to więcej religii, jeszcze więcej biskupów, pedofilii i tak dalej, no to już ludzie uciekną z takim krzykiem, będą uciekać z tych lekcji religii, nie? Ale z punktu widzenia państwa i wolności, do której stworzył nas Bóg, trzeba powiedzieć nie. I część takich no, mądrych katolików i mecenas Giertych do nich należy. Zobaczcie, tu jest jego tweet dość rozbudowany. Przeczytajmy go, ja go krótko jeszcze omówię. On też się temu sprzeciwia.
Ci, którzy próbują na siłę uczyć dzieci religii, prowadzą do absolutnej laicyzacji. Już Paweł Włodkowicz w 1415 roku na Soborze w Konstancji uznawał przymusowe nauczanie religii za sprzeczne z istotą chrześcijaństwa. Sobór wówczas potępił takie działania. Przeciwne zdanie mieli krzyżacy, którzy byli takim ówczesnym Ordo Iuris. Z pełnym przekonaniem zagłosowałem dzisiaj w zgodzie z opinią Soboru w Konstancji przeciwko przymusowemu nauczaniu religii czy etyki. Od decyzji, czy dziecko chodzi na takie zajęcia, są rodzice, a nie pan Nawrocki. Wara od naszych dzieci.
No, widzicie, że zaraz w szczegóły możemy wejść, ale no, protestant nie powstydziłby się, oczywiście też ateista, czy liberał, człowiek wolnościowy, rozumiejący ideę państwa, gdzie państwo powinno ingerować, a gdzie nie wolno państwu ingerować, między innymi właśnie w te wolności sumienia, wyznania, to na całym zachodnim świecie się mówi, jest wolność słowa, wolność wyznania, wolność sumienia, wolność idei politycznych, głoszenia tych haseł, nie? Ale Ruski umysł katolicki Kaczyńskiego i innych tych agentów Moskwy i Watykanu, oni tego nie rozumieją jak krzyżacy w tamtych czasach. Zobaczcie, nie? To porównanie do krzyżaków może do części katolików trafi. Tu Ordo Iuris pokazuje właśnie jako takich współczesnych krzyżaków, którzy są kompletnie zaprzeczeniem misji Jezusa. Także tu fajnie. No, jeśli chodzi o Pawła Włodkowica, to był rzeczywiście ksiądz katolicki, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale on był protoprotestantem. On w rzeczywistości wyznawał nauki biblijne, a przyszły one do nas z Pragi, nie? Czechów ranośmy pokonali, no tam współczujemy, no chociaż my i takśmy płakali po tym zwycięstwie, bo to nie o to mieliśmy się bić, nie o jakiś tam brąz, nie? To teraz dopiero ten prawdziwy mecz, nie wiem, czy już się skończył, pewnie się skończył. Kto wygrał? Jeszcze się nie skończył, ile jest? Czyli Włosi wygrywają, no to my tu w finale powinniśmy grać, no ale dobra. Przepadło, przyszło z Pragi, czyli od Czechów. Od Czechów przyszła do nas już ta protoreformacja, nie? Ona oczywiście z Anglii do Czech, no ale tu całej historii nie będę wykładał. I Paweł Włodkowicz był, można powiedzieć, uczniem Jana Husa. Nie? Na jego myśli odczytania Biblii się szkolił, nie? Dlatego miał te wolnościowe przekonania. I jak tu, i tu już mniej więcej, że tak powiem, ta pochwała się skończy, bo tu sobór, to wiecie, co zrobił. Ten sobór w Konstancji tu wychwala jako wolnościowy mecenas Giertych, ale nie powie pewnej prawdy historycznej o tym soborze, że ona właśnie siłą chciała zmusić księdza Husa do wyrzeczenia się Jezusa i Biblii. I on powiedział nie. I go zamordowali, zdradziecko go zamordowali, bo najpierw go wezwali na sobór na dyskusję, dając mu list żelazny, że nic mu się nie stanie i wróci do Pragi, a potem go zdradziecko pojmali, w ogóle nie było żadnej dyskusji, i tylko mu postawili ultimatum. Nawracasz się na katolicyzm albo śmierć. Wybrał wierność Jezusowi. Spalili go na stosie. No to to ten niby wolnościowy sobór w Konstancji. Ale reszta prawda. Ale reszta prawda. Zobaczcie, że jeszcze katolicy tacy myślący nie mają odwagi powołać się na Biblię, na Jezusa, nie? Tylko na sobór. No ale to tak mają, no tak zostali wytresowani. To wiecie, to stresury, dobrze, że wyście nie padli na kolana, jak tu, tak, nie, to już widać, że ta tresura na nas już nie działa. Miejmy nadzieję, że z tej katolickiej tresury powoływania się na jakieś haniebne, zbrodnicze sobory też zniknie i u mecenasa Giertycha. Czy jeszcze jakieś mamy zachęty, pytania? Ktoś by chciał coś dopowiedzieć. Tymek, czy jest jakiś głos, który byś z czatu chciał?
No, mamy kilka głosów. Szymon Wasilewski. Jestem w stanie łaski uświęcającej. Ciekawy jestem, czy naprawdę nie wiedział, czy po prostu nie mógł powiedzieć prawdy. Dobrze, że my spokojnie możemy powiedzieć, że jesteśmy zbawieni.
Amen. Tak, powiedzenie jestem zbawiony jest grzechem w Kościele katolickim. Nie? To katolik, a ksiądz tam trochę liznął teologii, wiedział, że on nie może powiedzieć, że jest zbawiony. Nie? On dąży do zbawienia, on się tam uświęca, on różne tam takie rzeczy powie, ale nigdy nie powie, że jest zbawiony. Wielu katolików dzisiaj, czytając Biblię, słuchając nauk protestantów, słuchając Ewangelii, na przykład w ruchu azowym, tak, powiedzą, że są zbawieni. I mam nadzieję, że rzeczywiście to wybrali Jezusa, wszystko inne, tylko zaraz. Jak oni dalej są w tym kicie katolickim, no to jak wybrali? Coś nie bardzo, nie? Ale to już niech się Bóg z nimi rozlicza. Oni nawet nie wiedzą, że są heretykami w swoim kościele, nie? No ale to zostawmy. My kierujemy się tym. Jeśli nie masz Pisma Świętego, możemy ci wysłać, pisz na ten kontakt. Płacisz tylko za koszt wysyłki. Czy mamy jeszcze jakieś pytania?
Pytania nie, raczej komentarze. Iwona Szyszka na przykład, nawet zwierzęta mają dar języków, kwak, kwak, b, mu.
Oczywiście dar języków w Biblii jest, ale to nie jest dar bełkotu ani dźwięk muezina, tylko tylko dar języków to było, że Żydzi, którzy mieszkali w Jerozolimie albo w Judei, jeszcze gorzej, bo pastuchy, nie? Bo w Jerozolimie no to tam trochę cywilizowani, nie? Oni nagle zaczęli płynnie mówić językami kilkunastu narodów, w których Żydzi stanowili kolonie. I Żydzi z tych narodów, znając te języki, przyjechali na święto Pięćdziesiątnicy do Jerozolimy. I nagle słyszą tych chłopów, można powiedzieć, troszeczkę upraszczając, że oni pięknie mówią w innych językach i to samo, co po hebrajsku, to samo, co po aramejsku się mówiło w Jerozolimie, oni wychwalają Boga prawdziwego w językach pogan. Pogan, co do których nawet dotknąć się ich nie chcieli. To właśnie w ten sposób przeczołgał Bóg Żydów darem języków. Językami pogan pyszałki do was przemówię. Bo nie chcieliście słuchać, kiedy prostą mowę. To są proroctwa biblijne wypełnione w ten sposób. A dzisiaj to jest bełkot. To Jezus powiedział na modlitwie, nie bądźcie bla, 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 jak poganie. Nie? To jest jasne. A oni dalej, bla, 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 i o takie tam cudawianki na kiju ludziom podają i twierdzą, że to cuda odprawiają. To są dokładnie takie same cuda, jak to, że się, że tak powiem, mąka przemieniła w Jezusa. Następne.
Jest taki optymistyczny Jola Madera. Większość ludzi jest porąbanych na tym świecie.
Dzięki Tymek za ten optymizm. No niestety Jezus to powiedział, że jest tylko wąska droga, dlatego my wcale nie mamy takich aspiracji, że wszystkich przekonamy. My tylko jednostki przekonamy. I to Jezus powiedział, jest szeroka droga i tam wszyscy abrakadabra, hokus pokus i fikołki i to i tamto i owanto, a jest tylko wąska droga. Czyli no żeby było szeroko i wąsko, to musi być tak gdzieś mniej więcej poniżej 20% ten wąskiej, nie? Tak sobie to ja na grafach można sobie to pokazać, nie? Bo inaczej jak mamy 30-40 czy tam... już tam powiedzmy 60-40, no to już tak nie jest wąska, szeroka, tylko no to takie dwie szerokie się robią, nie? Także gdzieś... I rzeczywiście, patrząc na historię, tam, gdzie dotarła Ewangelia i długo mogła się spokojnie rozwijać, no na przykład Norwegia takim krajem jest, to tam nowonarodzonych wierzących doliczono się, to jeszcze w latach 80. badania przedstawiam, maksymalnie 20%. Nie? Więcej nie. To się mówi, że to kraj chrześcijański, bo te 20% ludzi nowonarodzonych wpłyną na 100. To nie ma problemu, nie? Że to będzie chrześcijańska kultura, ale nowonarodzonych chrześcijan będzie zawsze mniejszość. I taka jest też nasza rola w społeczeństwie. Mamy być solą. Mamy być światłością. Będą się sprzeciwiać, tak jak Jezusowi się sprzeciwiali. Nam się będą sprzeciwiać, ale część usłucha. I do tej części my adresujemy nasz przekaz. Mamy nadzieję, że przynajmniej kilku, że przynajmniej ty należysz do tej grupy, która szuka, nastawia ucha i chce prawdy. Chce największej tajemnicy wszechświata. Chce prawdziwego Jezusa Chrystusa. Do zobaczenia tu kiedyś u nas. Albo w niebie.